Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej został zainaugurowany unijny hub energetyczny.
W tym miejscu będą magazynowane dary dla Ukrainy, a następnie przekazywane w miejsca, gdzie są najbardziej potrzebne. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
W inauguracji hubu wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, a także ambasador Ukrainy w Polsce. Szef polskiego rządu przypomniał, że nasz kraj niesie pomoc Ukrainie od pierwszych dni wojny. Do naszych sąsiadów wysyłamy transporty broni i pomoc materialną. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że aby Ukraina mogła dalej walczyć, ważne są korytarze humanitarne.
Przez te 336 dni rozwijaliśmy razem z panem komisarzem, z Komisją Europejską, razem z Ukrainą, z panem ambasadorem, rozwijaliśmy wszystko co możliwe, aby ta pomoc szła bez przeszkód. Pomoc humanitarna, pomoc gospodarcza i pomoc wojskowa. Wiemy doskonale, że tylko razem, solidarni z Ukrainą, możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas. Rosja ma potężne zasoby. Nie można o tym zapominać. Musimy poprzez zasoby z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z całego wolnego świata dopomóc Ukrainie, aby przetrwała.
Hub energetyczny w Komorowie będzie miejscem, w którym magazynowane będą m.in. generatory prądu, żarówki energooszczędne i inne środki pomocy. Stamtąd będą przewożone na Ukrainę. W milionach ukraińskich mieszkań regularnie brakuje prądu. Rosja od miesięcy bombarduje tam infrastrukturę cywilną. By pomóc Ukraińcom przetrwać zimę, kraje Unii Europejskiej prowadzą zbiórkę m.in. systemów zasilania. To nie pierwszy w Polsce hub pomocy dla Ukrainy. W Jasionce koło Rzeszowa działa Medevac Hub. Każdego tygodnia organizowane są tam transporty osób rannych z Ukrainy.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim.
Uczestniczył tam w uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której ustanowiono 2023 rok w tej gminie rokiem bohaterów Powstania Styczniowego.
W wystąpieniu prezydent wskazał, że powstanie wzmocniło wolę Polaków do odzyskania niepodległego, suwerennego państwa, w którym sami będą decydować o sobie. Andrzej Duda podkreślił, że dzisiejsza Polska jest wielkim zwycięstwem powstańców styczniowych.
Może trochę się nie docenia, tak powszechnie, nie mówię tutaj, tu właśnie się docenia, wagę, jaką w istocie powstanie styczniowe miało dla kształtowania ducha patriotycznego, dla kształtowania ducha narodowego, dla kształtowania ducha wolnościowego polskiego narodu Rzeczypospolitej. Tej, która wtedy w czasie powstania niestety nie istniała, bo została rozdrapana przez zaborców, ale która później odrodziła się w postaci II Rzeczypospolitej i tej naszej dzisiejszej Polski, w której wszyscy razem żyjemy.
Następnie, podczas spotkania z mieszkańcami Bodzentyna, prezydent zapewniał, że bezpieczeństwo Polski jest dzisiaj jego absolutnie podstawową i najważniejszą troską.
Musimy zabezpieczyć się przed tym, by nikt nie odebrał nam naszej wolności, niepodległości, naszego decydowania o sobie czy prawa do życia, mówił Andrzej Duda. Temu służy, jak wskazał m.in. modernizacja polskiej armii.
Dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu, wyrafinowanemu, świetnie działającemu, znakomicie sprawdzającemu się na polu walki, oparcie się nawet takiej nawale, jak nawalała rosyjska, jest możliwe. Dlatego właśnie potrzebujemy nowoczesnego uzbrojenia. Tak drogiego, ale tak najlepszego na świecie.
Bodzentyn to symboliczne miejsce wybuchu Powstania Styczniowego. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku około 100 osób zaatakowało tamtejszy rosyjski garnizon. W ramach represji za udział mieszkańców w powstaniu w 1870 roku Bodzentyn stracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero po 124 latach.
Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk udaje się w najbliższą niedzielę do USA, gdzie będzie prowadził rozmowy m.in. w sprawie reparacji wojennych od Niemiec.
Polski rząd podejmuje działania mające na celu umiędzynarodowienie sprawy braku wypłaty odszkodowań za szkody i krzywdy wyrządzone przez Niemców w czasie II wojny światowej.
Pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań zapowiedział, że będzie apelował m.in. do kongresmenów, senatorów, aby zajęli się tym tematem.
W ocenie Arkadiusza Mularczyka wizyta w USA może mieć charakter przemocowy. przełomowy.
Będę spotykał się zarówno z przedstawicielami Departamentu Stanu, ale też z kongresmenami z obu partii, którzy pełnią ważne funkcje w Kongresie Amerykańskim, zajmują się problematyką międzynarodową, praw człowieka, więc kongresmeni amerykańscy mają tutaj różne formuły działania. Jakby nie chcę tutaj zdradzać jakby treści moich rozmów, ale na pewno kongresmeni amerykańscy wiedzą, jakie są możliwości działania poprzez różnego rodzaju formy zapytań, petycji, które kieruje się do, zarówno do Departamentu Stanu, ale też w ramach Komisji Helsińskiej są możliwości wysłuchań. Zresztą w ostatnich jakby miesiącach, czy też w ostatnim roku sprawa ukraińska była bardzo mocno stawała w amerykańskim kongresie, w komisjach spraw zagranicznych Senatu i Kongresu, ale także Komisji Helsińskiej.
Wiceminister spraw zagranicznych poinformował, że w Stanach Zjednoczonych będzie rozmawiał także z zastępcami sekretarza generalnego ONZ, którzy zajmują się problematyką praw człowieka.
Wiceszef MSZ zapowiedział również spotkanie z Polonią na temat wsparcia rządu w sprawie dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec.
Polska domaga się od Niemiec odszkodowania w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Rząd w Berlinie uważa, że sprawa reparacji jest zamknięta.
Sejmowe Komisje Energii oraz Samorządu Terytorialnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły w czwartek poprawkę PiS-u do rządowego projektu ustawy wiatrakowej.
Zwiększa ona do 700 metrów minimalną odległość turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Pierwotnie rząd proponował limit 500 metrów.
Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii Marek Suski wyjaśniał, że zmiana jest kompromisem. Z jednej strony utrzymuje on możliwość inwestowania w elektrownie wiatrowe, a z drugiej chroni mieszkańców.
Mieszkańcy bardzo prosili, żeby nie było wolnej Amerykanki, żebyśmy im też również zabezpieczyli bezpieczeństwo i spokój zamieszkania. I stąd wzięło się przesunięcie na 700 metrów. Jest to kompromis. Odblokowujemy, ale zabezpieczamy też interesy mieszkańców. Szanowni Państwo, są liczne analizy, które pokazują, że jednak wiatraki mają pewien wpływ na zdrowie i stąd też ta strefa ochronna powinna istnieć.
Do propozycji polityków PiS-u po posiedzeniu komisji odniosła się też minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zauważyła, że w przyjętym projekcie ustawy zachowano większość jego zapisów, między innymi dotyczących konsultacji społecznych.
Taka propozycja ze strony posłów dzisiaj się pojawiła, oddalenia potencjalnej lokalizacji o kolejne 200 metrów od budynków przede wszystkim mieszkalnych i tych o funkcji mieszanej, ale tam, gdzie ta funkcja mieszkalna jest realizowana. Propozycja dosyć zbliżona do naszej, bo różnica jest tylko 200 metrów. Ważne, że mamy tą przestrzeń między 700 a 10H i zachowane wszystkie proponowane przez nas ścieżki, w tym plan zagospodarowania i udział społeczny.
Obowiązująca obecnie ustawa zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu od zabudowy mieszkalnej.
Liberalizacja tej ustawy jest konieczna do odblokowania Polsce przez Brukselę środków z KPO. Drugie czytanie projektu ustawy wiatrakowej planowane jest na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
W drugim kwartale tego roku emerytów i rencistów czeka rekordowa podwyżka świadczeń. 1 marca ruszy coroczna waloryzacja.
Na wysokość emerytur i rent wpływa m.in. inflacja. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomniała, że waloryzacja świadczeń będzie kwotowo-procentowa. Szefowa resortu podkreśliła, że gwarantowane jest 250 zł.
Wpływ na renty i emerytury będzie miał również m.in. wskaźnik średniorocznej inflacji za 2022 rok.
Ten wskaźnik procentowy jest uzależniony od średniorocznej inflacji za rok 2022. Już dzisiaj wiemy, że będzie to około 15%, ale jeszcze czekamy na wskaźnik związany z przeciętnym wzrostem wynagrodzenia. Także od 1 marca na pewno waloryzacja kwotowo-procentowa. Koszty tej waloryzacji, czyli tych środków, które trafią dla naszych seniorów, to będzie ponad 40 miliardów złotych i minimalna emerytura będzie wynosiła od 1 marca 1588 zł.
Minister Marlena Maląg dodała, że seniorzy otrzymają 13 i 14 emeryturę. Rząd pracuje nad ustawą w sprawie kolejnego dodatkowego świadczenia.
Szefowa resortu rodziny wyraziła przekonanie, że projekt ustawy w sprawie tak zwanej czternastki będzie przedstawiony w pierwszym kwartale tego roku.
Minister edukacji i nauki, profesor profesor Przemysław Czarnek zapowiedział, że wymagania egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów tegorocznych maturzystów będą obniżone o 20 do 25%. Jest to spowodowane nauczaniem zdalnym w czasie pandemii COVID-19.
Szef resortu edukacji przypomniał na konferencji prasowej, że w tym roku po raz pierwszy po reformie PiS-u maturę będą zdawać uczniowie, którzy skończyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. Egzamin dojrzałości zostanie przeprowadzony w nowej formule.
Jak dotąd abiturienci będą mieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z języków polskiego i obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego przedmiotu do wyboru.
Powracają też egzaminy ustne, powiedział minister profesor Przemysław Czarnek.
Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne absolutnie na to pozwalają, żeby ten egzamin się odbył. Przypomnę również, że egzamin ustny sprawdzany jest na poziomie szkoły. Sprawdzany jest zatem i odbierany przez nauczycieli uczących w szkole. Egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Tegoroczna matura odbędzie się z ograniczonym zakresem wymagań. O szczegółach mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik.
W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, a nie uległ zmianie czas, to miało być i pozostaje 240 minut, natomiast zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać. Podobne dostosowania zostały wprowadzone w egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym.
W przypadku języka obcego na poziomie podstawowym obniżony został ogólny poziom biegłości językowej. Aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać 30% punktów.
Tego progu zdający nie będą jednak musieli osiągnąć w przypadku egzaminów rozszerzonych. Wymagane jest jedynie przystąpienie do tych egzaminów.
W czwartek minęło 80 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza biskupa Michała Kozala. Z tej okazji w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z udziałem prymasa Polski.
Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak przewodniczył mszy świętej sprawowanej w parafii pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika.
W homilii ordynariusz diecezji bydgoskiej ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk mówił o heroiczności i męczeńskiej drodze życia błogosławionego kapłana w niemieckim obozie koncentracyjnym.
Ofiarowując swoje życie, biskup Kozal był przygotowywany na każdy rodzaj śmierci. Pragnął męczeństwa i podjął je, aby w ten sposób jak najdoskonalej naśladować Chrystusa cierpiącego i oddającego swe życie za zbawienie świata. Trwając w takiej wewnętrznej dyspozycji, przez cały czas niewoli składał w ofierze swoje życie, które w przeciągu ponad 3 lat było mu powoli odbierane przez pracę ponad siły w obozie, przez poniżenia i tortury.
Błogosławiony ksiądz biskup Kozal urodził się 25 września 1893 roku w Nowym Folwarku. Był m.in. rektorem prymasowskiego seminarium duchownego w Gnieźnie i biskupem włocławskim. Podczas II wojny światowej został aresztowany przez Niemców, trafił do obozu w Dachau, gdzie zginął 26 stycznia 1943 roku.
W 1987 roku święty Jan Paweł II dołączył księdza biskupa Michała Kozala do grona błogosławionych Kościoła. Od tamtej pory wierni modlą się o jego kanonizację.
Transmisję uroczystości z Bydgoszczy przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To były wiadomości na antenie Radia Maryja.